Rozdział 11. Wewnętrzny startup. Wyścig żółwia z zającami. Czyta Rafał Szczepanik. Startup kojarzy się z grupą studentów, którzy w garażu wymyślają produkt mający w ich zamierzeniu zmienić świat, a im samym pewnie przynieść miliony. Startupy kojarzą się z szybkością decyzji, elastycznością, niskimi kosztami działania i akceptacją dla ryzyka, czyli czynnikami sprzyjającymi innowacjom, których nie ma już często w dojrzałej korporacji. Dlatego korporacje coraz częściej same zakładają własne wewnętrzne startupy. W 2010 roku fiński bank OP Financial Group pisał do swojej strategii rozwój mobilnych płatności. Jednak plan pozostał tylko na papierze. Wszystkie pomysły ugrzęzły w biurokratycznej machinie decyzyjnej. Kiedy więc ten sam bank 4 lata później ogłosił, że rozpoczyna pracę nad pierwszą fińską wirtualną portmonetką, jeden z dziennikarzy skomentował złośliwie: kiedyś w końcu im się uda, są przecież największym bankiem w kraju. Może już za 10 lat? A jednak rok później co trzeci fiński posiadacz smartfona użył Pivo, mobilnego portfela stworzonego przez OP Financial Group. Jakim cudem ten powolny bank zdołał wyprzedzić startupy, które przecież też ostrzyły sobie zęby na rynek mobilnych płatności? Agnostycy korporacyjnej kultury. Bank nie zmienił się z żółwia w zająca. Mimo to pokonał niewielkie spółki młodych programistów ich własną bronią, zwinnością i szybkością. Wystarczyło, że zespół pracujący nad Pivo powołano nie jako wewnętrzny projekt banku, ale jako osobny startup. Pierwszym krokiem było przeniesienie wszystkich do niewielkiego miasta Oulu, 600 km od centrali w Helsinkach. Odległość miała sprawić, że innowatorzy nie zostaną przesiąknięci kulturą banku. Z tego samego powodu do zespołu powołano osoby, którym owa kultura doskwierała. W czasie rekrutacji powstał nawet ciekawy slogan: szukamy agnostyków naszej filozofii działania. Zdecydowano też, że 50% zespołu pochodzić będzie spoza struktur banku. Gdy pracownicy przeprowadzili się do Oulu, prezes pożegnał ich słowami: jedźcie i róbcie tam, co wam się żywnie podoba. Decydujcie o wszystkim bez pytania zarządu o zdanie, aż do chwili wprowadzenia produktu na rynek. Zresztą najlepiej unikajcie kontaktów z centralą. Wyobraźcie sobie, że jesteście osobną firmą niezależną od banku. Mając wolną rękę, zespół stworzył w Oulu strukturę przypominającą startup. Bez sztywnej hierarchii, z wykorzystaniem filozofii Agile, z akceptacją dla ryzyka, a zarząd wcześniej zgodził się, by Pivo testować na niewielkiej grupie klientów banku. W efekcie udało się wykorzystać wszystkie silne strony typowego startupu, ale bez obciążenia ich wadami, np. brakiem finansowania, brakiem klientów, na których można by testować produkt. Sukces Pivo był tak spektakularny, że inne europejskie banki zaczęły na nim wzorować swoje metody wprowadzania innowacji. Polskim przykładem bankowego startupu jest platforma zakupowa Goodie, uruchomiona przez bank Millennium. Platforma zbiera informacje na temat zniżek i nowości w centrach handlowych, sklepach internetowych czy restauracjach. Użytkownik znajdzie tu promocyjne oferty dopasowane do indywidualnych preferencji i miejsca, w którym się znajduje, na przykład w wybranych galeriach handlowych. Platforma na razie żyje dzięki finansowaniu z banku, jednak ma potencjał, by z czasem przestać być startupem, a stać się dochodowym i samodzielnym biznesem pobierającym na przykład prowizje od centrów handlowych. Goodie nie powstało w ramach głównej struktury organizacyjnej banku. Na potrzeby tego projektu stworzony został wewnątrz banku multidyscyplinarny zespół ludzi współpracujących ze sobą na zasadzie startupu. W październiku 2017 roku w portalu wiadomościhandlowe.pl szef startupu Ricardo Campos tak opowiadał Łukaszowi Stępniakowi o swoim projekcie. Goodie to wciąż startup, gdyż tworzymy go od zera w oderwaniu od innych usług banku Millennium. Potrzebujemy więcej czasu. To nie będzie kolejna nowinka na naszej stronie połączona z resztą wewnętrznego systemu. Otwarta platforma, jaką będzie Goodie, to projekt na lata. Będzie on rozwijany stopniowo wraz z pomysłami jego użytkowników oraz partnerami, którzy rozpoczną z nami współpracę. Nie zamierzamy nikogo przyspieszać, chociażby przez przekierowanie do Goodie klientów banku Millennium. Chcemy, by projekt żył własnym życiem od samego początku swojego funkcjonowania. Zaczynamy od okazji i zniżek dostępnych w sklepach i restauracjach z naciskiem na galerie handlowe. Wkrótce jednak pojawią się też na platformie inne unikatowe funkcje i usługi, których będzie coraz więcej. Będą coraz bardziej zwiększać jej użyteczność zarówno dla klientów, jak i handlowców. Z długiego wywiadu szefa Goodie wyłania się kilka zasad, którymi kierowano się w tym projekcie. Po pierwsze, platforma została od początku pomyślana jako produkt niezależny od usług bankowych. Przy jej tworzeniu jednym z założeń było na przykład oddzielenie jej od systemu bankowości online w Millennium. Chodziło o to, by mieć możliwość wydzielenia aplikacji do potencjalnie w przyszłości osobnej firmy. Po drugie, na równi traktowano pomysły, problemy i powstające technologie, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy sukces startupu opierać się będzie na wykorzystaniu unikalnej technologii, rozwiązaniu problemu, którego nikt nie rozwiązał wcześniej, czy może raczej na nietypowym pomyśle. Warto więc podążać we wczesnej fazie projektowania wszystkimi trzema drogami. Po trzecie, dobrano do startupu osoby z różnych dziedzin życia organizacji, dano szansę osobom z różnymi specjalnościami. Po czwarte, zadbano o to, by organizacja nie narzuciła swoich ograniczeń, np. zbyt wyśrubowanych terminów. Po piąte, pozwolono sobie na eksperymentowanie, stopniowe rozszerzanie produktu, a efekty eksperymentów przekazano do przetestowania samym użytkownikom według idei Agile. To opinie klientów wpływają na kolejne etapy rozwoju tego biznesu. Zespół formalnie, w kontekście struktury organizacyjnej i logistycznie, w kontekście miejsca pracy w biurze, wyodrębniono poza struktury banku, by nie spowalniać go typowym dla bankowości formalizmem czy ścieżkami decyzyjnymi. Tworzenie wewnętrznego startupu oprócz zalet w zakresie innowacyjności pozwala na wzmacnianie pozafinansowych motywacji i zaangażowania. To nie jako efekt uboczny, ale warto go wykorzystać. Jest wynikiem dwóch zjawisk. Po pierwsze, wciągnięcie pracowników w nowe działania inne niż rutynowość codziennej pracy. Powierzenie im odpowiedzialności, obdarzenie zaufaniem do pracy nad nowymi produktami i usługami. To wpływa na wzrost motywacji oraz lojalności wobec swojej firmy. Po drugie, docenianie pomysłów i innowacji pracowników to przecież wyraz uznania ich pracy. Gdy dodatkowo udaje się wdrożyć te pomysły w życie, to budujemy poczucie realnego wpływu pracownika na to, jak funkcjonuje i jak rozwija się jego firma. Firma tysiąca startupów. W 2015 roku na konferencji Lean Startup w San Francisco sporo emocji wzbudziła informacja o ogromnej liczbie wewnętrznych startupów w General Electric. Po doświadczeniach w jednym z projektów, gdzie startup skrócił czas pracy nad nową turbiną gazową z 7 do 4 lat, koncern postanowił upowszechnić ten sposób wdrażania innowacji. W tym celu zatrudniono aż 150 coachów, którzy wcześniej doradzali młodym przedsiębiorstwom, m.in. w Dolinie Krzemowej i drobnych uczelnianych laboratoriach, tam gdzie powstają startupy. Z ich pomocą przeszkolono 5000 menadżerów koncernu. Obecnie liczba powołanych dzięki temu programowi startupu zbliża się do 1000. Wielki, stateczny żółw zorientował się, że może przegrać rynkowo wyścig z setką małych i szybkich zająców, i dlatego żółw stworzył własną farmę zająców. Tak to komentowano na konferencji w San Francisco. Na czym opiera się program startupowy w GE? Pierwszym i najważniejszym chyba jego filarem jest swoboda. Inicjując wewnętrzny startup, oddajemy w ręce osób go tworzących niejako z definicji swobodę działania. Ona musi być kształtowana na wielu wymiarach. Na przykład niezależność od istniejących struktur. Startup musi być uwolniony od podległości funkcjonalnej czy projektowej. To taki autonomiczny twór, który rządzi się swoimi prawami. Po drugie, niezależność od procedur, po to by go, skoro go powołujemy, był innowacyjny, szybszy, prostszy, a procedury, które go ograniczają, powinny być odłożone na bok. Poza tymi oczywiście, które wpływają na bezpieczeństwo czy życie pracowników. Niech nic innowatorów nie ogranicza. Po trzecie, niezależność od wewnętrznych budżetów. Odrębne finansowanie i oderwanie od ograniczeń systemów budżetowych. Startup musi mieć własny budżet skrojony na własną miarę. Nie oznacza to oczywiście nieograniczoności w tym zakresie, ale raczej swobodę wobec budżetu organizacji. Po czwarte, zgoda na działanie nietypowe, niespotykane w danej organizacji, niejako płynięcie pod prąd. Drugim głównym filarem programu startupowego GE jest wsparcie. Pozornie wykluczające się swobodą, ale jednak będąc startupem dobrze mieć za sobą wielkiego brata, który pomaga, a nie przeszkadza. Na przykład oferuje wsparcie technologiczne, czyli wykorzystanie całego know-how, jaki jest dostępny w dużej, głównej organizacji. Wiedza, doświadczenia, ale też dostępne technologie, wyposażenie biur, laboratoriów, to wszystko, co jest potrzebne do działania i co w małym, studenckim, garażowym startupie nie występuje, a tutaj GE może to zapewnić. Po drugie, wsparcie kapitałowe, czyli budżet. Dostęp do odpowiednich środków może być kluczowym czynnikiem sukcesu przy dużych, skomplikowanych, technologicznie złożonych innowacjach. Dlatego powinien być w miarę możliwości nieograniczony, oczywiście na skalę możliwości firmy matki. I po trzecie, wsparcie formalno-prawne, na przykład organizacyjne. Gdy walczy się o innowacyjność, często wychodzi się w nowe, nieodkryte do tej pory ramy regulacji prawnych, np. patenty, czy prawo bankowe, czy ochrona danych. I duża korporacja mająca spory dział prawny, spore wsparcie organizacyjne czy logistyczne może te bariery małemu startupowi szybko rozwiązać. General Electric, by zmaksymalizować korzyści ze swoich startupów, próbuje także umieć samoograniczyć swoje naturalne zapędy. Przede wszystkim nie przenosić na startup elementów korpokultury, takich jak scentralizowana lub ograniczona decyzyjność, kaganiec dla startupu, czy procedury nastawione na operacyjną efektywność i produktywność, ale niszczące innowacyjne czy nieschematyczne myślenie. Nastawienie na optymalizację, np. procesów, które jest słuszne na etapie produkcji w dużej korporacji, ale zabójcze na etapie generowania prototypów w startupie. Konieczność stosowania wewnętrznych regulacji prawnych. Mówimy tu oczywiście o wewnętrznych regulacjach samej firmy, a nie o prawie powszechnym, np. ustawach, bo te obowiązują każdego, czyli także startup. I nastawienie na realizację celów i misji przedsiębiorstwa, bo przecież być może startup stworzy nową misję i nowy pakiet celów. Ograniczanie także zbyt szybkiej chęci zysku jest elementem tej samodyscypliny i samowstrzymywania się korporacji GE, bo apetyt na wysokie profity może ograniczyć w pierwszej fazie rozwój startupu. Jeśli korporacja narzuci standardy zwrotu z inwestycji, obowiązujące oczywiście u niej na co dzień, to może się okazać, że startup w pierwszym roku czy dwóch nie spełni ich, szczególnie jeśli pracuje nad dużą, ale czasochłonną innowacją. Dowodzi tego przykład jednej z firm przemysłu ciężkiego. Firma ta intensywnie tworzyła małe startupy złożone z osób zakwalifikowanych do grupy talentów. Nazywali to wewnętrznie programem innowacyjności. Jednak gdy rozmawialiśmy z tymi ludźmi, słyszeliśmy narzekania, że ich pomysły muszą w firmie zwrócić się najdalej po roku. Nie przejdzie więc żaden długofalowy pomysł, taki, którego szacowany czas zwrotu jest liczony w wielu latach, choć może to będzie przecież rewolucja rynkowa. Takie ograniczenie zakotwiczyło się w głowach młodych ludzi w tej firmie i stanowiło blokadę przed wymyślaniem wieloletnich, przełomowych projektów. Korporacja musi też samoograniczyć swoje myślenie o bezpieczeństwie i zaakceptować ryzyko. Startup ze swojego założenia działa w środowisku o podwyższonym stopniu ryzyka, więc liczba podejmowanych ryzykownych decyzji i poziom akceptacji dla ryzyka i błędów muszą być oczywiście wyższe niż w stabilnie działającej dużej organizacji. Jednak to może być kolejny problem dla firmy, jeśli lubi ona działania konserwatywne i asekuracyjne jako firma matka. Konieczne jest nie tylko zaakceptowanie ryzyka na poziomie planów i strategii, ale też zbudowanie wśród członków startupu poczucia swobody w akceptacji ryzyk. Przecież te osoby wywodzą się z firmy matki, więc jeśli przez wiele lat uczono ich np. konserwatyzmu, to mają go już wpojony i będą podświadomymi konserwatystami. Nawet gdy na papierze zapiszemy akceptujemy ryzyko, realna postawa może od tego odbiegać. Dlatego oprócz formalnych ustaleń przyda się wsparcie w zmianę utrwalonych nawyków, umiejętności czy zachowań. Łatwiej kupować niż zbudować. Zamiast budować od zera wewnętrzne startupy, można je po prostu kupić. Takim założeniem kierował się mBank, gdy powoływał do życia mAccelerator, fundusz inwestujący w młode spółki. Kupuje on udziały w firmach, które będą współpracować z bankiem w przygotowywaniu technologicznych nowinek dla klientów. Na tym jednak plan się nie kończy. W końcowym etapie te mikrofirmy ze wsparciem finansowym i know-how funduszu mają ruszyć z przetestowanymi produktami na podbój całego świata, na przykład docierać do banków w innych krajach. mBank nie jest jedynym bankiem inwestującym w startupy. PKO BP został większościowym właścicielem polskiego startupu Zencard, serwisu integrującego różne karty lojalnościowe. Podobnie idzie na przykład grupa L'Oréal. Firma, choć kojarzona z tradycyjną branżą kosmetyków, inwestuje w startupy technologiczne. Otrzymuje modę od koncernu wsparcie w ramach programu Beauty, prowadzonego wspólnie z Founders Factory, inkubatorem firm z branży digital. Jedną z innowacji, w którą zainwestował L'Oréal, jest Cosmos. Dzięki startupowemu pomysłowi możliwe będzie kierowanie reklam kosmetyków online do klientów sklepów stacjonarnych. Formuła startupu zaczyna się sprawdzać również w przemyśle ciężkim. Firma doradcza DGA i zakłady Henryka Cegielskiego w Poznaniu powołały własny fundusz inwestujący w mikro i średniej wielkości firmy energetyczne, transportowe i biotechnologiczne. W pierwszej edycji programu zaproszono do niego 11 startupów, do kolejnych kolejne 12. Zakład Cegielskiego dał uczestnikom prawo do używania firmowego parku maszynowego, konsultacji z inżynierami firmy, zasobów firmowych. Każda mikrofirma dostała też biznesowego opiekuna projektu i możliwość korzystania z mentoringu lub doradztwa. Projekt jest jeszcze we wczesnej fazie, więc trudno ocenić, na ile okaże się skuteczny. Jak widać, wykorzystanie startupu jako metody generowania innowacji może przybierać de facto dwie formy. Albo budujemy wewnętrzny startup od zera, albo kupujemy go lub wspieramy jakiś zupełnie zewnętrzny pomysł, na przykład zewnętrznego funduszu inwestycyjnego. W dużych korporacjach popularniejsza jest jednak druga, bo prostsza metoda – kupisz i masz. Mając spore zasoby gotówki, ale często skostniałą strukturę organizacyjną, łatwiej po prostu jest coś kupić, co już ma odpowiednią kulturę, niż zbudować coś u siebie wewnętrznie, a przez to przełamywać bariery własnej kultury organizacyjnej. Jednak budowanie własnego wewnętrznego startupu też ma sporo zalet. Pozwala na ukierunkowanie prac zespołu dokładnie w stronę potrzeb danej organizacji, jest więc rozwiązaniem niejako szytym na miarę. Wymaga za to więcej pracy oczywiście, bo znalezienie w zatrudnionej kadrze zespołu innowatorów, wykształcenie ich, nauczenie niekorporacyjnego myślenia, zdyscyplinowanie samego siebie w nienarzucaniu im zbyt wielu ograniczeń, to wszystko są spore bariery w budowaniu wewnętrznego programu startupowego. Kiedy kończy się życie startupu? Najczęściej w chwili, gdy wiemy już, że innowacja się sprawdziła, jest przetestowana i teraz chcemy ją produkować albo stosować w masowej skali. Wtedy pora jednak wrócić do korporacyjnych standardów. Dążenie do wysokiej stopy zwrotu w krótkim czasie, optymalizowanie masowych procesów, wpisanie się w ogólną firmową strategię, na przykład handlową czy dystrybucyjną. Podsumowanie. Zastosowanie metodologii startupowej opłaca się także w dojrzałych, stabilnych i wielkich organizacjach biznesowych. To już nie tylko budowanie akceleratorów i funduszy wspierających startupy zewnętrzne, ale także własne, wydzielone organizacyjnie i logistyczne startupowe struktury. Założenie wewnętrznego startupu musi być wsparte przez odpowiednie przygotowanie organizacji, a jego najważniejszym elementem jest samoograniczenie korporacyjnej kultury, by nie obciążała ona i nie spowalniała startupu.